Księga Sędziów. Ogólne dane o epoce sędziów. Osiedlenie się czterech pokoleń: Judy, Symeona, Kaleba i Kenitów. Po śmierci Jozuego synowie Izraela tak się pytali Jahwe: któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom? Jahwe odpowiedział: wystąpi Juda. Oto dałem tę ziemię w jego ręce. Zwrócił się więc Juda do Symeona, swego brata: pójdź ze mną na ziemię wyznaczoną mi losem, a będziemy walczyć z Kananejczykami. Z kolei i ja także będę pomagał ci walczyć na wyznaczonej tobie ziemi. I Symeon poszedł z nim. Wystąpił więc Juda do walki i Jahwe wydał Kananejczyków i Peryzytów w ich ręce. A w Bezek zabili 10 000 mężczyzn. Kiedy w Bezek natknęli się na Adoni Bezeka, wydali mu bitwę i pokonali Kananejczyków i Peryzytów. Uciekł Adoni Bezek, lecz oni ścigali go, schwycili i odcięli mu kciuki rąk i nóg. Powiedział wtedy Adoni Bezek: 70 królów z odciętymi kciukami u rąk i nóg zbierało okruchy pod moim stołem. Oto jak ja postąpiłem, tak i mnie oddał Bóg. Odprowadzono go do Jerozolimy i tam umarł. Synowie Judy uderzyli na Jerozolimę, zdobyli ją, lud wycięli ostrzem miecza, a miasto spalili. Potem zeszli synowie Judy, aby uderzyć na Kananejczyków, którzy zamieszkiwali góry, Negeb i Szefele. Następnie wyruszył Juda przeciw Kananejczykom, którzy zajmowali Hebron. Nazwa Hebron brzmiała niegdyś Kirjat Arba. I pobił Szeszaja, Achimana i Talmaja. Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. Nazwa Debiru brzmiała przedtem Kirjat Sefer. Wtedy właśnie powiedział Kaleb: temu, kto zdobędzie Kirjat Sefer i zajmie je, dam moją córkę Aksę za żonę. Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. I Kaleb dał mu za żonę swoją córkę Aksę. Gdy ona przybyła, skłoniła go, aby zażądał pola od jej ojca. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: czego sobie życzysz? Wtedy odrzekła mu: okaż mi łaskę przez dar, skoro mi dałeś ziemię Negeb. Dajże mi źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i na nizinie. Synowie Kenity, teścia Mojżesza, wyruszyli z synami Judy z miasta Palm i udali się na pustynię judzką leżącą w Negebie koło Arad i tam zamieszkali z ludem. Potem ruszył Juda z Symeonem, bratem swoim, na podbój Kananejczyków zamieszkujących Sefat, które obłożyli klątwą, i stąd nadano temu miastu nazwę Horma. Zdobył też Juda Gazę i jej okolice, Aszkelon i jego okolice oraz Ekron i jego okolice. A Jahwe był z Judą. Wziął potem Juda w posiadanie góry, natomiast nie usunął z posiadłości mieszkańców doliny, ponieważ mieli żelazne rydwany. Kalebowi dano w posiadanie Hebron zgodnie z podziałem dokonanym przez Mojżesza, a ten pozbawił tam posiadłości trzech synów Anaka. Natomiast synowie Beniamina nie wyrzucili z Jerozolimy mieszkających w niej Jebusytów, także ci mieszkają w Jerozolimie wspólnie z synami Beniamina aż po dziś dzień. Osiedlenie się pokolenia Józefa. Z kolei pokolenie Józefa udało się ku Betel, a Jahwe był z nim. Pokolenie Józefa zrobiło najpierw wywiad w Betel, a nazwa tego miasta brzmiała niegdyś Luz. I spotkali wywiadowcy człowieka wychodzącego z miasta. Wskaż nam wejście do miasta, powiedzieli do niego, a okażemy ci łaskę. Ten wskazał im wejście do miasta, a oni wycięli ostrzem miecza miasto, tego zaś człowieka wraz z całą jego rodziną wypuścili na wolność. Udał się więc ten człowiek do ziemi Hetytów, gdzie zbudował miasto, któremu dał nazwę Luz, i nazwa ta istnieje aż do dnia dzisiejszego. Osiedlenie się pokoleń północnych i Edomitów. Natomiast Manasses nie zdobył Bet-Szean i miejscowości przynależnych ani Tanaku i miejscowości przynależnych, ani nie wypędził mieszkańców Dor i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Gibleam i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Megido i miejscowości przynależnych. Kananejczycy mieszkają w tej ziemi aż do dnia dzisiejszego. Jednakże kiedy Izraelici się wzmocnili, zmusili wprawdzie Kananejczyków do robót publicznych, ale ich nie wypędzili. Efraim również nie wypędził Kananejczyków mieszkających w Gezer. Kananejczycy mieszkali pośrodku nich w Gezer. Zabulon nie wypędził mieszkańców Kitron ani Nahalol, także Kananejczycy mieszkali wśród nich i byli robotnikami pracującymi przymusowo. Aser nie wypędził mieszkańców Akko ani Sydonu, ani Achlab, ani Akzib, ani Helba, ani Afik, ani Rehob. Mieszkali więc Aseryci wśród Kananejczyków zajmujących kraj, bo ich nie wypędzili. Neftali nie wypędził mieszkańców z Bet-Szemesz, ani mieszkańców z Bet-Anat i mieszkał wśród Kananejczyków zajmujących tę ziemię. Jednakże mieszkańcy z Bet-Szemesz i Bet-Anat zostali zmuszeni do robót publicznych na jego korzyść. Amoryci zaś wypchnęli synów Dana na góry i nie pozwalali im zejść w doliny. Amoryci trzymali się więc w Har-Heres, Ajalonie i w Sha'albin, lecz kiedy nabrała mocy ręka pokolenia Józefa, zostali zmuszeni do robót publicznych. Posiadłości zaś Edomitów rozciągały się od wzgórza Skorpionów, od skały i wyżej. Anioł Jahwe zapowiada Izraelitom nieszczęście. Anioł Jahwe stąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom, i mówiłem: nie złamię przymierza mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? Powiedziałem także: nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem. Kiedy anioł Jahwe wyrzekł te słowa do wszystkich synów Izraela, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem. Miejscu temu nadano nazwę Bokim i złożono ofiarę dla Jahwe. Śmierć Jozłego. Wówczas rozesłał Jozue lud i poszli synowie Izraela każdy do swojej dzielnicy, aby objąć ziemię w posiadanie. Służył lud Jahwe po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Jahwe, jakich dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Jahwe, umarł w wieku lat 110. Pochowano go w posiadłości Timnat-Heres, którą otrzymał w dziedzictwo przy górze Efraima, na północ od góry Gaasz. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Jahwe, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Niewierność pokoleń następnych. Wówczas synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Jahwe. Opuścili Jahwe i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Jahwe przeciwko Izraelitom, także wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili. Wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Jahwe była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Jahwe przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Sędziowie. Wówczas Jahwe wzbudził sędziów i wybawił ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Jahwe. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Jahwe wzbudzał sędziów dla nich, Jahwe był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia, bo Jahwe litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie odchodząc w niczym od swoich czynów i od drogi zatwardziałości. Przyczyny współistnienia z ludami obcymi. Zapłonął więc gniew Jahwe przeciwko Izraelowi i rzekł, ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami i ponieważ nie usłuchał głosu mego, także i ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał, żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Jahwe, po których kroczyli ich przodkowie. Jahwe więc pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko, ani nie wydając ich w ręce Jozuego. Narody, które pozostały. A oto narody, którym Jahwe pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę wszystkich synów Izraelitów, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z Kananejczykami. A stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej, te zwłaszcza, które jej przedtem nie poznały. 5 władców filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwici, którzy zamieszkiwali łańcuch gór Libanu, począwszy od góry Baal Hermon, aż do wejścia do Hamat. Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą strzec przykazań, które Jahwe dał ich przodkom za pośrednictwem Mojżesza. Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. Żenili się z ich córkami i własne swoje córki dawali ich synom za żony, a także służyli ich bogom. Obrazy z dziejów sędziów. Otniel. Synowie Izraela popełniali to, co złe w oczach Jahwe. Zapominali o Jahwe, Bogu swoim, a służyli Baalom i Aszerom. I znów zapłonął przeciw Izraelitom gniew Jahwe, który wydał ich w ręce Kuszan Rishataima, króla Aram Naharaim, przeto Izraelici służyli mu przez 8 lat. Wołali więc Izraelici do Jahwe, Jahwe sprawił, że powstał wśród Izraelitów wybawiciel, który ich wyswobodził, Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. Był nad nim duch Jahwe, kiedy został sędzią Izraela. Gdy zaś wdał się w bitwę, Jahwe wydał w jego ręce Kuszan Rishataima, króla Aramu. Tak zatriumfował nad nim. Kraj doznawał pokoju przez lat 40, aż do śmierci Otniela, syna Kenaza. Ehud. A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Jahwe, a Jahwe wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, ponieważ czynił to, co złe w oczach Jahwe. Eglon połączył się z Amonitami i Amalekitami i podjął wyprawę, pobił Izraela i zdobył miasto Palm. Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat 18. Wtedy synowie Izraela wołali do Jahwe i Jahwe wzbudził im wybawiciela Ehuda, syna Gery, Beniaminity, który władał lewą ręką. Izraelici wysłali go z daniną do Eglona, króla Moabu. Ehud przygotował sobie sztylet o 2 ostrzach, długi na 1 łokieć, i schował go pod swoimi szatami na prawym biodrze. Złożył więc daninę Eglonowi, królowi Moabu, a Eglon był bardzo otyły. Oddawszy daninę, Ehud odesłał ludzi, którzy ją przynieśli, a sam zawrócił od bożków, które były ustawione koło Gilgal i rzekł — Królu, mam ci coś powiedzieć w tajemnicy. Król powiedział — Sza, na co wszyscy otaczający go wyszli. Ehud podszedł do niego. Król przebywał w letniej górnej komnacie, której używał dla siebie. — Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga — rzekł do niego Ehud, na co ten podniósł się ze swego tronu. Wtenczas Ehud sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze i utopił go w jego brzuchu. Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w tłuszczu, gdyż Ehud nie wydobył sztyletu z brzucha i wyszedł. Następnie Ehud wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle. Po jego odejściu nadeszli słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Mówili więc do siebie, z pewnością chce okryć sobie nogi w letniej komnacie. Czekali długo, aż się zaczęli niepokoić, dlaczego nie otwiera drzwi letniej komnaty. Wreszcie, wziąwszy klucz, otworzyli, a oto pan ich leżał martwy na ziemi. Gdy oni czekali, Ehud uciekł, przeszedł koło bożków i bezpiecznie wrócił do Haseira. Wróciwszy, zatrąbił wróg na górze Efraima. Izraelici zeszli z góry, a on na ich czele. Pójdźcie ze mną, rzekł do nich, albowiem Jahwe wydał waszych wrogów, Moabitów, w wasze ręce. Poszli za nim, odcięli Moabitom brud w Jordanie i nie pozwalali nikomu przejść. W tym czasie pobili około 10 000 Moabitów, wszystkich co silniejszych i waleczniejszych, i nikt nie uszedł. W tym dniu Moabici zostali poniżeni przez Izraelitów i odtąd żył kraj w spokoju przez lat 80. Szamgar. Po nim był Szamgar, syn Anata. Pobił on Filistynów w liczbie 600 ludzi ościeniem na woły i on także wybawił Izraela. Debora i Barak. Kananejczycy uciskają Izraelitów. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Jahwe. Jahwe wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Haroszet Hagoim. Wówczas Izraelici wołali do Jahwe. Jabin bowiem miał 900 żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat 20. Debora. W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lapidota. Zasiadała ona pod palmą Debory między Rama i Betel w górach Efraima, dokąd przybywali Izraelici, aby rozsądzać swoje sprawy. Posłała ona po Baraka, syna Abinoama z Kedesz, w pokoleniu Neftalego. Oto rzekła mu, co nakazał Jahwe, Bóg izraelski. Idź, udaj się na górę Tabor i weź z sobą 10 000 mężów, synów Neftalego i synów Zabulona. Przyprowadzę ci do potoku Kishon Sisere, wodza wojska Jabina z jego rydwanami i chówcami i dam je w ręce twoje. Odpowiedział jej Barak. Jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę. Lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Pójdę więc z tobą, odpowiedziała mu. Lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Jahwe wyda Siserę. Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz. Barak zaś zwołał pokolenie Zabulona i Neftalego i 10 000 mężów poszło z nim, a Debora mu towarzyszyła. Heber Kenita. Heber Kenita oddzielił się od rodu Kaina i od plemienia synów Hobaba, teścia Mojżesza. Rozbił swój namiot koło dębu Saanaim w pobliżu Kedesz. Klęska Sisery. Sisera, dowiedziawszy się, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę Tabor, zebrał wszystkie swoje rydwany, 900 żelaznych rydwanów i wszystkie swoje oddziały, jakie posiadał. Polecił im przybyć od Haroszet Hagoim do potoku Kishon. Wtedy rzekła Debora do Baraka, stań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Jahwe wyda w ręce twoje Sisere. Czyż Jahwe nie kroczy przed tobą? Barak zszedł więc z góry Tabor, mając ze sobą oddział 10 000 ludzi. Wówczas Jahwe poraził przed Barakiem ostrzem miecza Sisere, wszystkie jego rydwany i całe wojsko. Sisera, zeskoczywszy ze swego rydwanu, uciekł pieszo. Barak zaś ścigał rydwany i wojsko aż do Haroszet Hagoim. Całe wojsko Sisery padło pod ostrzem miecza i żaden z mężów nie uszedł. Śmierć Sisery. Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jaeli, żony Hebera Kenity, ponieważ pomiędzy Jabinem, królem Hasor, a domem Hebera Kenity panował pokój. Jael, wychodząc naprzeciw Sisery, rzekła do niego: zatrzymaj się, panie, zatrzymaj się u mnie, nie bój się niczego. Zatrzymał się więc u niej pod namiotem, a ona nakryła go kocem. Potem rzekł do niej: daj mi, proszę cię, napić się trochę wody, gdyż mam pragnienie. Ona otwarła bukłak z mlekiem, dała mu się napić i nakryła go na powrót. Czuwaj przy wejściu do namiotu, rzekł jej, a gdyby ktoś nadszedł i zapytał, mówiąc: jest tu kto? Odpowiedz: nie ma. Lecz Jael, żona Hebera, wzięła palik od namiotu, uchwyciła młot w rękę i zbliżając się cicho do niego, przebiła jego skroń palikiem, tak że ten utkwił w ziemi. Sisera spał bowiem głęboko wyczerpany zmęczeniem. W ten sposób zginął. Tymczasem nadszedł Barak, ścigając Siserę. Jael wyszła naprzeciw niego: wejdź, rzekła do niego, a pokażę ci człowieka, którego szukasz. Wstąpił do niej, a oto Sisera leżał martwy z palikiem w skroni. Wyzwolenie Izraela. Tak Bóg w tym dniu uniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu. Ręka zaś Izraelitów uciskała coraz mocniej Jabina, króla Kanaanu, aż do całkowitej jego zagłady. Pieśń Debory i Baraka. Dnia tego Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali hymn w słowach: skoro wodzowie w Izraelu stanęli na czele, a lud dobrowolnie się ofiarował do walki, błogosławcie Jahwe. Słuchajcie, królowie, nastawcie uszu, władcy. Dla Jahwe będę śpiewała, będę opiewać Jahwe, Boga Izraela. Jahwe, gdyś ty wychodził z Seiru, gdyś z pól Edomu wyruszał, ziemia wtedy drżała, kropiły niebiosa, kropiły chmury wodą. Góry Dżdżem ociekały przed obliczem Jahwe, to Synaj przed obliczem Jahwe, Boga Izraela. Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jaeli opustoszały drogi, a chodzący szlakami udeptanymi po krętych drogach kroczyli. Zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu, aż powstałam ja, Debora, powstałam jako matka w Izraelu. Gdy nowych bogów obrano, wojna była u ich bram. Lecz czyż widać było choć jedną tarczę lub dzidę wśród 40 000 w Izraelu? Serce me zwraca się ku wodzom izraelskim, ku tym z ludu, co dobrowolnie ofiarowali się do walki. Błogosławcie Jahwe. Wy, co jeździcie na białych oślicach, wy, co na kobiercach siadacie, wy, przechodzący drogą, śpiewajcie. Niech swym głosem dzielący łupy u wodopojów sławią dobrodziejstwa Jahwe, dobrodziejstwa względem osiedli izraelskich. Wówczas lud Jahwe zstąpił do bram. Powstań, o powstań, Deboro! Powstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj! Powstań, Baraku, by pojmać twych jeńców, synu Abinoama. Niech wtedy zstąpi reszta możnych z ludu Jahwe, niech zstąpi ku mnie wśród bohaterów. Z Efraima, wodzowie ich w dolinie, za nim Beniamin wśród ludu swego. Z Makir wyszli przywódcy, a z Zabulona trzymający laskę pisarza. Z Deborą są możni z Issachara, a jak Issachar, taki Barak jest w dolinie, idąc w jego ślady. A nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. Czemuż to siedzisz między stajniami, słuchając ryku trzód? Nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. Gilead za Jordanem spoczywał, a czemu Dan przebywał na okrętach? Aser pozostał nad brzegiem morza, mieszkając w swych portach bezpiecznie. Zabulon to lud, co narażał się na niebezpieczeństwo śmierci. Podobnie jak Neftali na połoninach. Nadeszli królowie i walczyli. Walczyli wtedy królowie Kanaanu, Tanak nad wodami Megido, lecz nie zabrali srebra jako łupu. gwiazdy z niebios walczyły, ze swoich dróg walczyły przeciw Siserze. Potok Kiszon ich porwał, potok święty, potok Kiszon. Z mocą krocz, moja duszo. Rozległ się wtedy tętent kopyt końskich od wielkiego pośpiechu ich wojowników. Przeklinajcie Meros, rzekł anioł Jahwe. Bardzo przeklinajcie jego mieszkańców, bo nie przybyli na pomoc Jahwe. Na pomoc Jahwe wśród bohaterów. Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast. Żona Hebera Kenity wśród niewiast żyjących w namiotach niech będzie błogosławiona. Prosił o wodę, a mleka mu dała. W naczyniu odświętnym podała mu mleko. Lewą ręką sięgnęła po palik, prawicą po ciężki młot. Uderzyła Siserę, zmiażdżyła mu głowę, skroni jego przebiła, przekłuła. U nóg jej się zwalił, upadł zabity. U nóg jej się zwalił i upadł. Tam, gdzie się zwalił, tam upadł martwy. Przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez okienne kraty. Czemuż wóz jego opóźnia przybycie? Czemuż się opóźnia stuk jego rydwanów? Roztropniejsza z jej kobiet dała jej odpowiedź, a ona sobie powtarza jej słowa. Przecież zbierają łupy i rozdzielają brankę jedno lub dwie dla każdego wojownika, szaty barwione jako łup dla Sisery, na szyję żony króla różnobarwne chusty. Tak, Jahwe, niechaj zginą wszyscy twoi wrogowie, a którzy cię miłują, niech będą jak słońce wschodzące w swym blasku. I żył w spokoju kraj przez lat 40. Gedeon i Abimelek. Izraelici uciskani przez Madianitów. Synowie Izraela znów czynili to, co złe w oczach Jahwe, i Jahwe wydał ich na 7 lat w ręce Medianitów. A ręka Medianitów zaciążyła nad Izraelitami, tak że przed Medianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca obronne. Bywało, że gdy Izraelici, co zasiali, przychodzili Medianici i Amalekici oraz lud ze wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom Gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza. Liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Madianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. Poczęli zatem Izraelici wołać do Jahwe. Wystąpienie proroka. A gdy Izraelici wołali do Jahwe z powodu Medianitów, Jahwe wysłał Izraelitom proroka, który im rzekł. To mówi Jahwe, Bóg Izraela. Oto ja was wyprowadziłem z Egiptu, ja was wywiodłem z domu niewoli. Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i z rąk tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich wypędziłem sprzed was i ja wam dałem ich kraj. Powiedziałem wam, ja jestem Bogiem waszym, Jahwe. Nie oddawajcie czci Bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie, lecz wyście nie usłuchali mego głosu. Anioł zjawia się przed Gedeonem. A oto przyszedł anioł Jahwe i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, mucił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się anioł Jahwe. Jahwe jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon. Wybacz, panie mój, jeżeli Jahwe jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc, czyż Jahwe nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Jahwe nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Tenczas Jahwe zwrócił się ku niemu i rzekł do niego, idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie ja ciebie posyłam? Wybacz, panie mój, odpowiedział mu, jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Jahwe mu odpowiedział, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. Odrzekł mu na to, jeżeli jesteś mi życzliwy, daj mi jakiś znak, że to ty mówisz ze mną. nie oddalaj się stąd, proszę cię, aż wrócę ku tobie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed tobą. A on na to. Poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon, oddaliwszy się, przygotował koźle ze stada, a z jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, polewkę do garnuszka i przyniósł to do niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego anioł Jahwe: weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas anioł Jahwe wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął anioł Jahwe sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł Jahwe i rzekł: ach, panie mój Jahwe, oto anioła Jahwe widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego Jahwe: pokój z tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla Jahwe i nazwał go Jahwe Pokój. Ołtarz ten znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra własności Abiezera. Gedeon i Baal. Tej nocy Jahwe rzekł do niego: weźmiesz młodego cielca z trzody twego ojca i cielca drugiego, siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca, oraz zetniesz Aszerę, która jest obok. Następnie zbudujesz ołtarz dla twego Boga Jahwe na szczycie tej skały, układając kamienie. Weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej Aszery. Wziął więc Gedeon 10 ludzi ze swej służby i uczynił tak, jak mu Jahwe nakazał. Ponieważ jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. A oto, kiedy o świcie wstali mieszkańcy miasta, ujrzeli rozwalony ołtarz Baala, wyciętą Aszerę i cielca złożonego w ofierze całopalnej na zbudowanym ołtarzu. Mówili więc jeden do drugiego: któż to uczynił? Szukali więc, badali i orzekli: uczynił to Gedeon, syn Joasza. Następnie rzekli mieszkańcy miasta do Joasza: wyprowadź swego syna, niech umrze, gdyż zburzył ołtarz Baala i wyciął Aszerę, która była obok niego. Na to Joasz odpowiedział wszystkim, którzy go otaczali: czyż do was należy bronić Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli on jest Bogiem, niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz. I od tego dnia nazwano Gedeona Jerubbaal, mówiąc: niech Baal z nim walczy, bo zburzył jego ołtarz. Apel do walki obronnej. Potem zebrali się wszyscy Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy się przez Jordan, rozbili obóz w dolinie Izrael. Ale duch Jahwe okrył Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. Wysłał też gońców do całego pokolenia Manassesa, które również zgromadziło się przy nim, a następnie wysłał gońców do pokolenia Asera, Zabulona i Neftalego, które wyruszyły, aby się z nim połączyć. Rzekł więc Gedeon do Boga: jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś. Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. I rzekł Gedeon do Boga: nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem. Niech rano będzie suche, tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa. I Bóg sprawił to tej nocy. Samo runo pozostało suche, a na ziemi była rosa. Wyprawa wojenna. Wybór dokonany przez wojowników. Stał więc o świcie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem, i rozbił obóz u źródeł Harod. Obozowisko Madianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie. Jahwe rzekł do Gedeona: zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić: moja ręka wybawiła mnie. Wobec tego tak wołaj do uszu ludu: ten, który się boi i drży, niech zawróci i chroni się ku górze Gilead. Tak więc odeszło z ludu 22 000, a pozostało 10 000. Rzekł Jahwe do Gedeona: jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak: o którym powiem, ten pójdzie z tobą, on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem, ten nie pójdzie z tobą, on nie pójdzie. Zaprowadził więc lud nad wodę, a Jahwe rzekł do Gedeona: wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła 300 mężów. Wszyscy inni, pijąc, zginali kolana. Rzekł wówczas Jahwe do Gedeona: przy pomocy tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie. Lud wziął ze sobą żywność i rogi, a Gedeon odesłał mężów izraelskich, każdego do swego namiotu, z wyjątkiem owych 300 mężów. A obóz Madianitów znajdował się poniżej jego stanowiska w dolinie. Zwycięstwo. Tejże nocy Jahwe przemówił do niego: wstań, a idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce. Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą Purą, usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz. Zszedł więc on i sługa jego Pura aż do krańca przednich straży obozu. Madianici, Amalekici i cały lud ze wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby, jak piasku nad brzegiem morskim. Gdy Gedeon zbliżył się do tego miejsca, właśnie mąż pewien opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on: oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgnął namiotu, uderzył w niego, powodując upadek. Wywrócił go do góry dołem, tak że namiot upadł. Odpowiedział mu jego towarzysz, mówiąc: nie może to być nic innego jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz. Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu, rzekł: powstańcie, oto Jahwe wydał w ręce wasze obóz Madianitów. Zasadzka. Wówczas Gedeon rozdzielił owych 300 mężów na 3 chówce. Dał w ręce każdego z nich rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. Patrzcie na mnie, rzekł im, i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić, i wy czyńcie. Gdy zatrąbię wróg, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie wrogi dookoła obozu i będziecie wołać: za Jahwe i za Gedeona. Gedeon i 100 mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili wrogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach. Natychmiast zatrąbiły wrogi także owe 3 chówce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnia, w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: za Jahwe i za Gedeona. I przystanęli każdy na swoim miejscu dookoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać. Podczas gdy owych 300 mężów trąbiło na rogach, Jahwe sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu kierował miecz. Obóz uciekł do Bet Hashita, ku Sartan, aż do granicy Abel Mehola, obok Tabat. Pościg. Zebrali się mężowie Izraela z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa i urządzili pościg za Madianitami. Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich, by powiedzieli: zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu. Zebrali się więc wszyscy mężowie Efraima i zajęli źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu. Ujęli przy tym dwóch dowódców madianickich, Oreba i Zeeba. Oreba zabili na skale Oreba, a Zeeba przy tłoczni Zeeba. Ścigali nadal Madianitów, a głowy Oreba i Zeeba przynieśli Gedeonowi za Jordan. Sprawa z Efraimitami. Potem rzekli do niego mężowie Efraima: cóż to za sposób postępowania z nami, żeś idąc walczyć z Madianitami nie wezwał nas? I bardzo się z nim spierali. Odpowiedział im: cóż teraz uczyniłem większego w porównaniu z wami? Czyż nie lepszy jest ostatni zbiór u Efraima niż pierwszy u Abiezera? Wasze ręce wydał Bóg dowódców madianickich, Oreba i Zeeba. Cóż więcej mogłem uczynić w porównaniu z wami? Na te słowa uspokoiło się ich oburzenie przeciwko niemu. Walki Gedeona w Zajordaniu. Pościg po drugiej stronie Jordanu. Potem Gedeon przybył nad Jordan i przeprawił się on sam razem z 300 mężami, którzy z nim byli, a byli oni znużeni i głodni. Rzekł więc do mieszkańców Sukot: dajcie proszę po bochenku chleba oddziałowi, który idzie za mną, gdyż jest znużony, a jestem w pościgu za Zebachem i Salmunną, królami madianickimi. Odpowiedzieli mu zwierzchnicy z Sukot: czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, żebyśmy mieli dać chleba twojemu wojsku? Odpowiedział im Gedeon: kiedy Jahwe wyda w rękę moją Zebacha i Salmunnę, wówczas wymucę ciała wasze cierniem pustyni i ostami. Udał się stamtąd do Penuel i tymi samymi słowami, co poprzednio, zwrócił się do jego mieszkańców. Penuelczycy odpowiedzieli mu tak, jak poprzednio mieszkańcy Sukot. Penuelczykom dał podobną odpowiedź jak mieszkańcom Sukot: kiedy wrócę w pokoju, zburzę tę twierdzę. Klęska Zebacha i Salmunny. Zebach i Salmunna byli w Karkor, przy czym wojsko ich wynosiło około 15 000 mężów. Była to reszta wojska ludu ze wschodu. Liczba poległych dochodziła bowiem do 120 000 dobywających miecza. Drogą mieszkańców namiotów przeszedł Gedeon na wschód od Nobach i Jogbecha i uderzył na obóz, który czuł się bezpiecznie. Zebach i Salmunna uciekli, lecz on ich dopędził i pojmał obu królów madianickich. Zebacha i Salmunnę, a cały obóz rozbił. Zemsta Gedeona. Po bitwie wracał Gedeon, syn Joasza, poprzez wzgórze Hares. Zatrzymawszy młodzieńca spośród mieszkańców Sukot, przypytał go, a on podał mu na piśmie 70 imion zwierzchników i starszych Sukot. Udawszy się do mieszkańców Sukot, rzekł: oto Zebach i Salmunna, z powodu których urągaliście mi, mówiąc: czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, byśmy dali chleba twoim znużonym ludziom. Pojmawszy zatem starszych miasta oraz wziąwszy ciernie z pustyni i osty, ukarał nimi mieszkańców Sukot. Zburzył ponadto twierdzę Penuel i zabił mieszkańców tego miasta. Następnie zwrócił się do Zebacha i Salmunny: jacy to byli mężowie, których zabiliście pod taborem? Odpowiedzieli: podobni do ciebie. Każdy z nich miał wygląd syna królewskiego. To byli moi bracia, synowie mojej matki, odpowiedział. Na życie Jahwe, gdybyście ich żywych puścili, nie zabiłbym was. Potem dał rozkaz Jeterowi, pierworodnemu swemu synowi: wstań, zabij ich. Lecz młodzieniec nie wydobył miecza, gdyż się bał. Był bowiem jeszcze chłopcem. Wtedy rzekli Zebach i Salmunna: wstań ty i wymierz nam cios, gdyż jaki mąż, taka i jego siła. Powstał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunnę, a następnie zabrał pół księżyce wiszące na szyjach ich wielbłądów. Koniec życia Gedeona. W tym czasie rzekli Izraelici do Gedeona: Panuj nad nami ty, twój syn i twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów. Lecz Gedeon im odpowiedział: Nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn. Jahwe będzie panował nad wami. Będę was prosił o jedną rzecz, dodał Gedeon. Niech każdy z was da mi nausznicę ze swego łupu. Pobici mieli bowiem złote nausznice, bo byli Izmaelitami. Chętnie damy, odpowiedzieli. Rozpostarli więc płaszcz i każdy rzucał na niego po nausznicy ze swego łupu. Waga złotych nausznic, o które prosił, wyniosła 1700 syklów złota, nie licząc półksiężyców, kolczyków i purpury, które nosili królowie madianiccy, ani też nie licząc łańcuszków wiszących na szyjach wielbłądów. Gedeon sprawił z nich efod, który umieścił w miejscowości swojej Ofra. Wszyscy więc Izraelici, czcząc go, dopuścili się nierządu. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu. Tak oto Madianici zostali poniżeni wobec Izraelitów i nie podnieśli już więcej głowy, a kraj zażywał spokoju przez 40 lat, to jest przez czas życia Gedeona. Jerubbaal, syn Joasza, wrócił i mieszkał w swoim domu. Gedeon miał 70 własnych synów, miał bowiem wiele żon. Jedna z drugorzędnych jego żon, mieszkająca w Sychem, urodziła mu syna, którego nazwał imieniem Abimelek. Po jakimś czasie Gedeon, syn Joasza, umarł w szczęśliwej starości i pochowano go w grobie Joasza, ojca jego, Ofra Abiezera. Ponowny upadek Izraela. Po śmierci jednak Gedeona Izraelici znów się odwrócili od Jahwe. Uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal Berita swoim Bogiem. Izraelici znów nie pamiętali o Bogu swoim Jahwe, który ich wybawił z rąk wszystkich wrogów dokoła. Nie okazali też życzliwości domowi Jerubaala Gedeona w zamian za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczył on Izraelowi. Panowanie Abimeleka. Abimelek królem. Abimelek, syn Jerubaala, udał się do Sychem, do braci swojej matki i tak przemówił do nich, jak również do wszystkich członków rodu swojej matki. Sprawdźcie proszę, by to, co mówię, dotarło do uszu wszystkich możnych Sychem. Co będzie dla was lepsze? Czy żeby panowało nad wami 70 mężów, wszyscy synowie Jerubala, czy byście mieli nad sobą tylko jednego człowieka? Pamiętajcie wszakże, że jestem z kości waszej i waszego ciała. Bracia jego matki opowiadali o nim w ten sam sposób do wszystkich możnych miasta Sychem, także serce ich skłaniało się ku Abimelekowi, bo mówili: to nasz brat. Dali mu ponadto 70 cyklów srebra ze świątyni Baal-Berita. Abimelek zaś naprzyjmował za nie do swego towarzystwa nicponiów i awanturników, którzy za nim poszli. Udał się też do domu swego ojca w Ofra i na jednym kamieniu wymordował swoich braci synów Jerubaala w liczbie 70 mężów. Ocalał tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubaala, ponieważ się ukrył. Następnie wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i przyszedłszy na równinę, gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka królem. Jotam wygłasza znaczącą bajkę. Doniesiono o tym Jotamowi, który poszedłszy stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał: Posłuchajcie mnie, możni Sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do oliwki: Króluj nad nami. Odpowiedziała im oliwka: Czyż mam się wyrzec z mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Z kolei zwróciły się drzewa do drzewa figowego. Chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedziało im drzewo figowe. Czyż mam się wyrzec mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego. Chodź ty i króluj nad nami. Krzew winny im odpowiedział. Czyż mam się wyrzec mojego soku rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do ostu. Chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedział oset drzewom. Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu. A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z ostu i spali cedry libańskie. A zatem czyście zgodnie z prawdą i z prawem postąpili, obrawszy królem Abimeleka? Czyście się dobrze obeszli z Jerubaalem i jego rodem? Czyście docenili dobrodziejstwa jego ręki? Oto podczas gdy ojciec mój walczył za was, gdy życie swoje narażał, aby was wybawić z rąk Madianitów, wyście dziś powstali przeciwko rodowi mego ojca, wyście wymordowali synów jego, 70 mężów na jednym kamieniu. Wyście obrali Abimeleka, syna jego niewolnicy, na króla nad możnymi z Sychem, dlatego że jest waszym bratem. Jeśliście zgodnie z prawdą i prawem postąpili dziś względem Jerubaala i jego rodu, w takim razie radujcie się z Abimeleka, a on niechaj z was się cieszy. Jeśli zaś nie, niech ogień wyjdzie z Abimeleka i pochłonie możnych z Sychem i grodu Millo, i niech ogień wyjdzie z możnych z Sychem i grodu Millo i niech pochłonie Abimeleka. Potem Jotam uciekł i ukrył się. Udał się do Beer i tam zamieszkał z obawy przed bratem swoim Abimelekiem. Bunt mieszkańców Sychem przeciw Abimelekowi. Abimelek sprawował władzę nad Izraelem przez 3 lata. Następnie Bóg zesłał ducha niezgody między Abimeleka i możnych z Sychem. I możni z Sychem zbuntowali się przeciwko Abimelekowi. Stało się to dlatego, aby pomszczona została zbrodnia dokonana na 70 synach Jerubaala i aby krew ich spadła na Abimeleka, ich bratach, który ich wymordował, i na możnych z Sychem, którzy mu pomagali w zabiciu jego braci. A więc możni z Sychem zrobili zasadzkę na szczycie góry i napadali na każdego, kto przychodził tamtą drogą. Doniesiono o tym Abimelekowi. W dodatku Gaal, syn Obeda, przyszedł do Sychem w towarzystwie swoich braci i pozyskał sobie zaufanie możnych z Sychem. Wyszedłszy na pole, zrywali winogrona i tłoczyli je, urządzając zabawy. Weszli też do świątyni swoich bogów, gdzie jedli i pili oraz złorzeczyli Abimelekowi. Rzekł też Gaal, syn Obeda, kimże jest Abimelek, a i czym Sychem, abyśmy mieli mu służyć? Czyż nie jest on synem Jerubaala, Zebul, jego urzędnikiem? Służcie raczej ludziom Hamora, ojca Sychem. Dlaczego mielibyśmy służyć jemu? Gdybyś mi kto dał do rąk ten lud, to usunąłbym Abimeleka. Powiedziałbym do Abimeleka, weź swoje wojsko, a wychodź. Słowa Gaala, syna Obeda, usłyszał Zebul, przełożony tego miasta, i uniósł się gniewem. Chytrze wyprawił do Abimeleka posłów z wiadomością, oto Gaal, syn Obeda, i jego bracia przybyli do Sychem i podburzyli miasto przeciwko tobie. Stań wobec tego w nocy ty i lud, który jest z tobą, i uczyń zasadzkę w polu. Rankiem, gdy słońce wzejdzie, wstań i uderz na miasto, a gdy on i lud, który jest z nim, zwróci się przeciwko tobie, uczynisz z nim to, co potrafi twoja ręka. Stał więc Abimelek, jego lud w nocy i w 4 miejscach uczynili zasadzkę przeciwko Sychem. Gdy Gaal, syn Obeda, wyszedł i stanął w bramie miasta, wyszedł też i Abimelek z zasadzki wraz ze swym ludem. Gaal, ujrzawszy lud, zwrócił się do Zebula. Oto jacyś ludzie schodzą ze szczytu góry. Odpowiedział mu Zebul. To cień góry, a ty go bierzesz za ludzi. Powtórnie zwrócił się Gaal, mówiąc. Oto jacyś ludzie wstępują od strony pępka ziemi, podczas gdy inny oddział idzie drogą od dębu wieszczków. Wtedy rzekł Zebul do niego. Gdzież są teraz twoje usta, które mówiły, któż jest Abimelek, abyśmy mieli mu służyć? Czyż to nie ten lud, któremu okazałeś wzgardę? Wyjdź teraz i walcz z nim. Gaal wyszedł na czele możnych z Sychem i rozpoczął bitwę z Abimelekiem. Nacierał na niego Abimelek, gdy tamten przed nim uciekał. i wielu wojowników zginęło w drodze do bramy. Po tym wypadku pozostał Abimelech w Arum, a Zebul, wypędziwszy Gaala i jego braci, zabronił im mieszkać w Sychem. Zniszczenie miasta Sychem. Nazajutrz jednak lud wyszedł na pole i doniesiono o tym Abimelekowi. Wystąpił więc na czele wojska, podzielił je na trzy chówce i zaczaił się w polu. Widząc lud wychodzący z miasta, uderzył na niego i pobił. Podczas gdy Abimelek i jego chówce uderzyły na niego i stanęły pod bramą miasta, dwa inne chówce napadły na wszystkich tych, którzy byli w polu i pobiły ich. Przez cały ten dzień nacierał Abimelek na miasto, a zdobywszy je, wymordował ludność, która w nim była. Miasto zaś zburzył i porozrzucał na nim sól. Kiedy to usłyszeli możni Migdal Sychem, schronili się do podziemia świątyni Boga Baal-Berita. Doniesiono Abimelekowi, że tam się schronili wszyscy możni Migdal Sychem. Sam więc Abimelek i cały jego lud udali się na wzgórze Salmon. Zabrał ze sobą siekierę, uciął gałąź z drzewa, a podniósłszy, włożył sobie na ramiona i rzekł do swego otoczenia: co zobaczycie, że ja czynię, róbcie szybko za moim przykładem. Wszyscy więc, jak jeden mąż, uciąwszy po gałęzi, szli za Abimelekiem i składali je dookoła podziemia. Następnie spalili ogniem podziemie i w ten sposób zginęli tam wszyscy mieszkańcy Migdal Sychem, mężczyźni i kobiety, w liczbie około 1000. Zdobycie Tebes i śmierć Abimeleka. Następnie ruszył Abimelek na Tebes, obległ je i zdobył. W środku miasta znajdowała się twierdza dobrze obwarowana, w której znaleźli schronienie wszyscy mężczyźni i kobiety oraz wszyscy możni tego miasta. Zamknęli ją za sobą i weszli na dach twierdzy. Abimelek podszedł pod samą twierdzę i począł ją zdobywać. Kiedy Abimelek zbliżył się do bram twierdzy, chcąc podłożyć pod nią ogień, pewna kobieta zrzuciła na głowę Abimeleka kamień od żaren i rozbiła mu czaszkę. Natychmiast przywołał on swego giermka i rzekł: dobądź miecza i zabij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc giermek mieczem, tak iż umarł. Kiedy Izraelici spostrzegli, że umarł Abimelek, odeszli każdy do siebie. Oto tak Bóg sprawił, że zło, które Abimelek wyrządził swemu ojcu, zabiwszy 70 swych braci, spadło na niego. Również wszystkie złe czyny mężów z Sychem skierował Bóg na ich głowy. Tak wypełniło się przekleństwo Jotama, syna Jerubbaala. Jefte i mniejsi sędziowie. Tola. Po Abimeleku dla wybawienia Izraela powstał Tola, syn Puły, syna Dodo, mąż z pokolenia Isachara. Mieszkał on w Szamir, na górze Efraima. Sprawował sądy nad Izraelem przez 23 lata, po czym umarł i pochowano go w Szamir. Jair. Po nim powstał Jair z Gileadu, który sprawował sądy nad Izraelem przez 22 lata. Miał on 30 synów, którzy jeździli na 30 oślętach. Mieli przy tym 30 miast, które jeszcze po dziś dzień noszą nazwę osiedli Jaira w ziemi Gilead. Umarł Jair i pochowano go w Kamon. Ucisk ze strony Amonitów. Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Jahwe. Służyli Baalom, Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom amonickim i filistyńskim, a opuścili Jahwe i nie służyli mu. Zapłonął zatem gniew Jahwe przeciwko Izraelowi, wskutek czego oddał ich w ręce Filistynów i Amonitów. Trapili oni i uciskali synów Izraela, począwszy od tego roku przez 18 lat. wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali po tamtej stronie Jordanu w ziemi amoryckiej, leżącej w Gileadzie. Amonici przekraczali także Jordan, aby walczyć z pokoleniem Judy i Benjamina i z rodem Efraima. Wielki ucisk spadł na Izraelitów. Wołali więc Izraelici do Jahwe w słowach: zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, opuściliśmy bowiem Boga naszego, aby służyć Baalom. Rzekł wówczas Jahwe do Izraelitów: kiedy Egipcjanie i Amoryci, Amonici i Filistyni, Sydończycy, Amalekici i Madianici uciskali was, abyście wołali do mnie, czy nie wybawiłem was z ich ręki? Tymczasem wyście mnie opuścili i poszliście służyć cudzym bogom. Oto dlaczego nie wybawię was więcej. Idźcie, krzyczcie do bogów, których sobie wybraliście. Niechżeż oni was wybawiają w czasie waszego ucisku. Zgrzeszyliśmy, odpowiedzieli Izraelici Jahwe. Uczyń z nami, co się wyda słuszne w oczach Twoich, jednakże dzisiaj wybaw nas. I wyrzucili spośród siebie obcych bogów, których mieli, a służyli Jahwe. Wtedy nie zniósł dłużej Jahwe ucisku Izraela. Tymczasem zgromadzili się Amonici i rozbili obóz w Gileadzie. Zebrali się także Izraelici i rozłożyli się obozem w Mispa. Wówczas lud i wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego: który z mężów podejmie się walki z Amonitami, ten będzie wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Jefte stawia warunki. Jefte, Gileadczyk, był walecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead, ale i żona Gileada urodziła mu synów. Gdy więc synowie tejże kobiety podrośli, wyrzucili Jeftego, mówiąc do niego: nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety. Jefte uciekł daleko od swoich braci i mieszkał w kraju Tob. Przyłączyli się do niego jacyś nicponie i z nim wychodzili do walki. Niedługo potem Amonici wydali wojnę Izraelitom. A kiedy Amonici napadli na Izraela, wówczas starszyzna Gileadu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. Przyjdź, rzekli do Jeftego, i bądź naszym wodzem, będziemy walczyć przeciw Amonitom. Czyż nie wyście mnie znienawidzili, odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu, i wyrzucili z domu mego ojca? Dlaczegoż to przybyliście do mnie teraz, kiedy popadliście w ucisk? Odparła Jeftemu starszyzna Gileadu. Właśnie dlatego teraz zwróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami, ty pokonasz Amonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu: skoro każecie mi wrócić, aby walczyć z Amonitami, jeżeli Jahwe mi ich wyda, zostanę waszym wodzem. Odpowiedziała Jeftemu starszyzna Gileadu: niech Jahwe będzie świadkiem między nami. Z pewnością uczynimy według tego życzenia. Przyszedł więc Jefte ze starszyzną Gileadu. Lud ustanowił go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jefte powtórzył wszystkie swoje warunki w Mispa w obecności Jahwe. Pierwsze potyczki Jeftego z Amonitami. Jefte wyprawił posłów do króla Amonitów, aby mu powiedzieć: co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Król Amonitów odpowiedział posłom Jeftego: ponieważ Izrael, wracając z Egiptu, wziął moją ziemię od Arnonu aż do Jaboku i Jordanu, zwróć mi ją teraz bez walki. Powtórnie wyprawił Jefte posłów do króla Amonitów i powiedział mu: tak mówi Jefte, nie wziął Izrael ani ziemi moabskiej, ani amonickiej. Kiedy szedł z Egiptu, Izrael przeprawił się przez pustynię aż do Morza Czerwonego i przyszedł aż do Kadesz. Wówczas Izrael wysłał posłów do króla Edomu, by powiedzieli: pozwól mi proszę przejść przez twój kraj. Ale król Edomu nie uwzględnił prośby. Wyprawił Izrael także posłów do króla Moabu i ten również odmówił. Izrael pozostał w Kadesz. Następnie, kiedy szedł przez pustynię, obszedł ziemię edomską i ziemię moabską i doszedłszy na wschód od ziemi moabskiej, rozbił obóz za Arnonem, nie wchodząc do ziemi moabskiej, ponieważ Arnon jest granicą Moabu. Izrael wyprawił następnie posłów do Sihona, króla Amorytów, panującego w Heszbonie. Izrael polecił mu powiedzieć: pozwól mi proszę przejść twój kraj aż do miejsca mego przeznaczenia. Jednakże Sihon odmówił Izraelowi prawa przejścia przez swój kraj i w dodatku zebrał wojsko, rozłożył się obozem w Jahwe i zaczął walczyć z Izraelem. Jahwe, Bóg Izraela, wydał Sihona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali. Oto jak wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów od Arnonu aż do Jabboku i od pustyni aż do Jordanu. Skoro zaś Jahwe, Bóg Izraela, wypędził Amorytów przed oblicza swego ludu izraelskiego, dlaczego ty chcesz panować nad nim? Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Chemosz, Bóg twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Jahwe, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść. Czy ty jesteś może lepszy niż Balak, syn Sipora, król Moabu? Czyż wchodził on kiedyś w spór z Izraelem? Czyż walczył kiedy z nim? Gdy Izrael przez lat 300 mieszkał w Heszbonie i w miejscowościach przynależnych, Aroerze i w miejscowościach przynależnych, oraz we wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czemuście go wówczas nie wyparli? Przeto nie ja zawiniłem przeciwko tobie, aleś ty popełnił zło względem mnie, zmuszając mnie do walki. Niech Jahwe, który jest sędzią, rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Amonitami. Lecz król Amonitów nie wysłuchał słów, które Jefte skierował do niego. Ślubowanie Jeftego i zwycięstwo. Duch Jahwe był nad Jeftem, który przebiegał dzielnicę Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Amonitom. Jefte złożył też ślub Jahwe. Jeżeli sprawisz, że Amonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Amonitami, będzie należał do Jahwe i złoże z niego ofiarę całopalną. Wyruszył więc Jefte przeciw Amonitom, zmuszając ich do walki, i Jahwe wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi 20 miast, i dalej aż do Abel-Keramim. Była to klęska straszna. Amonici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc: ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz. Tyś też wśród tych, co mnie martwią. Oto bowiem nierozważnie złożyłem wobec Jahwe ślub, którego nie będę mógł odmienić. Odpowiedziała mu ona: ojcze mój, skoro ślubowałeś Jahwe, uczyń ze mną zgodnie z tym, co usta twoje wyrzekły, skoro Jahwe pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, syna Hammona. Nadto rzekła do swego ojca: pozwól mi uczynić tylko to jedno. Puść mnie na 2 miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź, rzekł do niej, i pozwól jej oddalić się na 2 miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły 2 miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub, i tak nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na 4 dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka. Wojna między Efraimem a Gileadem. Śmierć Jeftego. Zebrali się następnie mężowie z Efraima i przyszedłszy do Safon, rzekli do Jeftego: dlaczego poszedłeś walczyć z Amonitami, nie wezwawszy nas do współudziału razem z tobą? Oto ogniem zniszczymy twój dom nad tobą. Odpowiedział im Jefte: ja i mój lud mieliśmy wielki spór z Amonitami. Wzywałem was na pomoc, a nie wybawiliście mnie z ich rąk. Widząc, że nie ma wybawienia, naraziłem moje życie i poszedłem walczyć z Amonitami, a Jahwe dał ich w moje ręce. Dlaczego występujecie dzisiaj przeciw mnie, chcąc walczyć ze mną? Wówczas Jefte zebrał wszystkich mężów z Gileadu i rozpoczął walkę z Efraimitami. Mężowie z Gileadu pokonali Efraimitów, gdyż ci mówili: jesteście zbiegami z Efraima, o Gileadczycy, którzy przebywacie wśród Efraimitów i Manassytów.
Następnie Gileadczycy odcięli Efraimitom drogę od brodów Jordanu, a gdy zbiegowie z Efraima mówili, pozwól mi przejść, Gileadczycy zadawali pytanie, czy jesteś Efraimitą? A kiedy odpowiadał nie, wówczas nakazywali mu, wymówże więc Shibbolet. Jeśli rzekł Shibbolet, a inaczej nie mógł wymówić, zabierali go do niewoli i zabijali u brodu Jordanu. Tak zginęło przy tej sposobności 42 000 Efraimitów. Jefte sprawował sądy nad Izraelem przez 6 lat. Następnie umarł Jefte Gileadczyk i pochowano go w mieście jego Mispa w Gileadzie. Ibsan. Po nim sprawował sądy nad Izraelem Ibsan z Betlejem. Miał on 30 synów i 30 córek. Wydał je za mąż poza granicami i stamtąd sprowadził 30 żon dla swoich synów. Sprawował on sądy nad Izraelem przez 7 lat. Następnie Ibsan umarł i pochowano go w Betlejem. Elon. Pod nim sprawował sądy nad Izraelem Elon Zabulonita. Sądził on Izraela przez 10 lat. Potem umarł Elon Zabulonita i pochowano go w Ajalonie, w ziemi Zabulon. Abdon. Po nim sprawował sądy nad Izraelem Abdon, syn Hillela z Pireatonu. Miał on 40 synów i 30 wnuków, którzy jeździli na 70 oślętach. Sprawował on sądy nad Izraelem przez 8 lat. I umarł Abdon, syn Hillela z Pireatonu, i pochowano go w Pireatonie, w ziemi Efraima, na górze Amalekitów. Samson. Zapowiedź narodzin. Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Jahwe, wydał ich Jahwe w ręce Filistynów na 40 lat. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Jahwe ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej, otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraelitów z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego. Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby oblicze anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie, oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Powtórne ukazanie się anioła. Wówczas modlił się Manoach do Jahwe, mówiąc, proszę Cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi. A Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł Boży przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej, Manoacha, nie było przy niej. Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością. Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie. Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami. — Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? — odpowiedział — ja. Rzekł więc Manoach, a gdy się spełni twoje słowo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieć chłopiec? Rzekł anioł Jahwe do Manoacha. Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli. Niech nie pije wina ani sycery.
ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem. Rzekł jeszcze Manoach do anioła Jahwe: pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko. Nie wiedział bowiem Manoach, że to był anioł Jahwe. Jednakże anioł Jahwe rzekł do Manoacha: nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, złóż je dla Jahwe. Wówczas rzekł Manoach do anioła Jahwe: jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje, mogli cię uczcić? Odpowiedział mu anioł: dlaczego pytasz się o moje imię? Ono jest tajemnicze. Następnie Manoach przyniósł koźle oraz ofiarę pokarmową i na skalę ofiarował je dla Jahwe, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, anioł Jahwe wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej anioł Jahwe Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był anioł Jahwe. Potem rzekł Manoach do żony: z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga. Żona mu odpowiedziała: gdyby Jahwe miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej, ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Jahwe mu błogosławił. Duch zaś Jahwe począł na niego oddziaływać w obozie Dana między Sorea a Esztaol. Małżeństwo Samsona. Samson stąpił do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek filistyńskich. Wróciwszy tak, oznajmił swemu ojcu i matce: w Timnie ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę. Rzekł mu jego ojciec i matka: czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych Filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu: weźcie mi tę, gdyż spodobała się moim oczom. Rodzice jego nie wiedzieli, że to pochodziło od Jahwe, który szukał słusznego powodu do sporu z Filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami. Udał się więc Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny, a gdy się zbliżał do winnic Timny, oto młody lew rycząc stanął naprzeciw niego. Wówczas opanował go duch Jahwe, tak że lwa rozdarł, jak się koźle rozdziera, chociaż nie miał nic w ręku. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił. Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała mu się. Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i sprawiono Samsonowi wesele, które trwało 7 dni, bo taki mieli zwyczaj młodzieńcy. Ponieważ jednak obawiano się go, wybrano 30 towarzyszy, którzy przy nim byli. Zagadka Samsona. Samson zwrócił się do nich w słowach: pozwólcie, że wam przedłożę zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w przeciągu 7 dni wesela, dam wam 30 tunik lnianych oraz 30 szat ozdobnych. Jeżeli jednak nie będziecie mi mogli rozwiązać zagadki, wówczas wy mi dacie 30 tunik lnianych i 30 szat ozdobnych. Odpowiedzieli mu: przedstaw swoją zagadkę, a będziemy jej słuchać. Rzekł więc: z tego, który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz. I przez 3 dni nie mogli rozwiązać zagadki. 4. dnia zwrócili się do żony Samsona: namów swego męża, aby nam podał rozwiązanie zagadki, w przeciwnym bowiem razie zniszczymy ogniem ciebie i dom twego ojca. Czy na to zaprosiliście nas tutaj, aby nas ogołocić z naszego mienia? Wówczas płakała żona Samsona przed nim i mówiła: zaprawdę nienawidzisz mnie i nie masz dla mnie miłości. Oto synom mego narodu zadałeś zagadkę, której nie rozwiązałeś wobec mnie. Rzekł do niej: Nawet mojemu ojcu i matce nie rozwiązałem jej, a tobie mam ją rozwiązać? I płakała przed nim przez owe 7 dni, kiedy mieli wesele. Dnia 7 podał jej rozwiązanie, gdyż mu się naprzykrzała. Ona zaś podała rozwiązanie zagadki synom swego narodu. 7 dnia przed zachodem słońca rzekli do niego mężowie miasta. Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew? Odpowiedział im. Gdybyście nie orali moją jałowicą, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Opanował go wówczas duch Jahwe i przyszedłszy do Aszkelonu, zabił 30 mężów, a ściągnąwszy z nich łup, dał szaty ozdobne tym, którzy mu rozwiązali zagadkę. Potem, uniesiony strasznym gniewem, wrócił do domu swego ojca. Żona zaś Samsona dostała się towarzyszowi, który był przy nim. Samson podpala plony Filistynów. Po kilku dniach w czasie żniw pszenicy Samson odwiedził swoją żonę. Przyniósł jej koźle i oświadczył. Chcę wejść do mojej żony, do jej pokoju. Ojciec jej jednak zabronił mu wejścia. I powiedział mu jej ojciec. Pomyślałem sobie, że się znienawidził i dlatego dałem ją twojemu towarzyszowi. Ale czyż młodsza jej siostra nie jest piękniejsza niż ona? Weź sobie ją zamiast tamtej. Odpowiedział mu Samson. W takim razie nie będę już winien nic Filistynom, gdy im uczynię co złego. Samson odszedł, nałapał 300 lisów, a wziąwszy pochodnie, przywiązał ogon do ogona, a pośrodku pomiędzy 2 ogonami poprzyczepiał po 1 pochodni. Następnie podpalił pochodnie, a rozpuściwszy lisy pomiędzy zboża filistyńskie, spalił stogi i zboża na pniu oraz winnice wraz z oliwkami. Rzekli więc Filistyni, kto to uczynił? Odpowiedziano, Samson, zięć Timnity, ponieważ ten odebrał mu żonę i dał ją jego towarzyszowi. Poszli wówczas Filistyni i zniszczyli ogniem ją i jej ojca. Samson dał im taką odpowiedź. Ponieważ w ten sposób postąpiliście, dlatego nie spocznę, dopóki się nad wami nie zemszczę. I zadał im wielką klęskę, bijąc od biodr aż do goleni. Potem udał się do groty skalnej w Etam i tam przebywał. Ośla szczęka. Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie. Najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do Lehi. Rzekli w ten czas do nich mieszkańcy Judy. Dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? Przyszliśmy pojmać Samsona, odpowiedzieli, aby mu odpłacić za to, co nam uczynił. 3000 mieszkańców Judy udało się wówczas do Samsona na szczyt góry skalnej w Etam ze słowami. Czy nie wiesz, że Filistyni zawładnęli nami? Cóżeś nam uczynił? Odpowiedział im. Uczyniłem im to samo, co oni mnie uczynili. Przyszliśmy cię związać, rzekli do niego, i oddać w ręce Filistynów. Odparł na to Samson. Przyrzeknijcie mi, że sami nie targniecie się na mnie. Nie, odrzekli. Zwiążemy cię tylko i oddamy w ich ręce, ale cię nie zawijemy. Związali go więc 2 nowymi powrozami i sprowadzili ze skały. Gdy tak znalazł się w Lehi, Filistyni krzycząc w triumfie wyszli naprzeciw niego, ale jego opanował duch Jahwe i powrozy, którymi był związany w ramionach, stały się tak słabe jak lniane włókna spalone ogniem, a więzy poczęły pękać na jego rękach. Znalazłszy więc szczękę oślą jeszcze świeżą, wyciągnął po nią rękę, uchwycił i zabił nią 1000 mężów. Rzekł wówczas Samson, szczęką oślą ich rozgromiłem, szczęką oślą zabiłem ich 1000. Gdy przestał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat Lehi. Następnie odczuł wielkie pragnienie i zwrócił się do Jahwe, modląc się. To ty dokonałeś wielkiego ocalenia ręką swego sługi, a oto teraz albo przyjdzie mi umrzeć z pragnienia, albo wpaść w ręce nieobrzezańców. Wtenczas Bóg przerwał szczelinę, która jest w Lehi, tak że wyszła z niej woda. Napił się jej, a wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło En Hakore. Istnieje ono w Lehi do dnia dzisiejszego. I sprawował sąd nad Izraelem za czasów Filistynów przez 20 lat. Samson w Gazie. Następnie udał się Samson do Gazy, gdzie ujrzawszy nierządnicę, poszedł do niej. Powiadomiono o tym mieszkańców Gazy. Samson tu przyszedł. Otoczyli go więc i czekali na niego całą noc przy bramie miejskiej. Przez całą tę noc zachowywali się cicho, mówiąc: zabijemy go, gdy zacznie dnieć. Samson spał aż do północy, a kiedy wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami i wyrwał je z zaworami, następnie włożył na swe barki i zaniósł na wierzch góry, znajdującej się naprzeciw Hebronu. Samson zdradzony przez Dalilę. Później zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszkała w dolinie Sorek. Przyszli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli: oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić. Każdy z nas da ci za to 1000 srebrników. Rzekła więc Dalila do Samsona: powiedz mi, proszę cię, gdzie tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać i obezwładnić? Samson taką dał jej odpowiedź: gdyby mnie związano 7 surowymi linami, jeszcze nie wyschłymi, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Wtedy przynieśli jej władcy filistyńscy 7 surowych lin jeszcze nie wyschłych i związała go nimi. Oni tymczasem zasadzili się w pokoju, a ona krzyknęła: Samsonie, Filistyni są nad tobą. On jednak pozrywał liny, tak jakby kto zerwał nitkę z grzebną opaloną ogniem. Nie poznano więc, w czym tkwi jego siła. Po jakimś czasie rzekła Dalila do Samsona: oszukałeś mnie, skłamałeś przede mną. Teraz powiedz mi, proszę, czym by cię można związać? Odpowiedział jej: gdyby mnie mocno związano nowymi powrozami, takimi, jakich jeszcze nie używano, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Wzięła więc Dalila świeże powrozy, jeszcze nieużywane, a gdy go nimi związała, rzekła do niego: Filistyni nad tobą, Samsonie. A uczynili na niego zasadzkę w pokoju, ale on pozrywał je na swoich barkach jak nici. Wówczas rzekła Dalila do Samsona: aż dotąd oszukiwałeś mnie i kłamałeś przede mną. Powiedzże mi wreszcie, czym cię można związać? Odpowiedział jej: gdybyś związała 7 splotów mojej głowy z motkiem nici, a wpleciony w nić palik wbiła w ziemię, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Uśpiła go więc, następnie przywiązała 7 splotów włosów do motka nici, przybiła palikiem i zawołała na niego: Filistyni nad tobą, Samsonie. Ale on, ocknąwszy się ze snu, wyrwał palik, czułenko tkackie i motek nici. Po jakimś czasie rzekła znów do niego: jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną złączone? Oszukałeś mnie już 3 razy, nie wyjaśniwszy mi, w czym tkwi twoja wielka siła. I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej: głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym Nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Dalila, zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce. Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. Tymczasem uśpiła go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił 7 splotów na głowie. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. Zawołała więc: Filistyni nad tobą, Samsonie. On zaś, ocknąwszy się, rzekł: wyjdę jak poprzednio i wybawię się. Nie wiedział jednak, że Jahwe go opuścił. Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty 2 łańcuchami z brązu musiał mleć ziarno w więzieniu. Zemsta Samsona. Tymczasem włosy, niegdyś zgolone, poczęły mu odrastać na głowie. Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego boga Dagona złożyć wielkie ofiary. Poddawali się radości i mówili: oto Bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego. Widział to lud i sławił swego boga, wołając: oto Bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego, tego, który pustoszył nasz kraj i wielu spośród nas pozabijał. Gdy serca ich były pełne radości, powiedzieli: przywołajcie Samsona, niech nas zabawia. Przyprowadzono więc Samsona z więzienia i zabawiał ich. Postawiono go potem między dwiema kolumnami. I rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę: prowadź mnie i pozwól mi dotknąć kolumn, na których stoi dom, abym się o nie oparł. W domu tym było pełno mężczyzn i kobiet. Byli tam władcy filistyńscy, a na dachu około 3000 mężczyzn i kobiet, którzy się przypatrywali Samsonowi, gdy ich zabawiał. Wtedy wezwał Samson Jahwe, mówiąc: Jahwe, o Panie, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz. Boże, niech pomszczę raz jeden na Filistynach moje oczy. Ujął więc Samson obie kolumny, na których stał cały dom, oparł się o nie, o jedną prawą ręką, a o drugą lewą ręką. Następnie rzekł Samson: niech zginę wraz z Filistynami. Gdy się zatem oparł o nie mocno, dom runął na władców i na cały lud, który w nim był zebrany. Tych, których wówczas zabił sam ginąc, było więcej aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia. Bracia jego i cały ród jego ojca przybyli, aby go zabrać. Wróciwszy, pochowali go między Sorea a Esztaol w grobie Manoacha jego ojca. Przez lat 20 sprawował on sądy nad Izraelem. Dodatki. Nadużycia w kulcie Jahwe. Prywatny przybytek u Miki. W górach Efraima był człowiek imieniem Mikajechu. Rzekł on do swojej matki: 1100 srebrników, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem: oto srebrniki te są u mnie, to ja właśnie je wziąłem. I rzekła jego matka: niech syn mój będzie błogosławiony przez Jahwe. Zwrócił więc swej matce 1100 srebrników, na co rzekła matka: zaprawdę, srebro to poświęciłam Jahwe. Z ręki mojej jest ono przeznaczone dla mego syna, a bez niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję. Ale on zwrócił owe srebrniki swojej matce. Matka zaś, wziąwszy 200 srebrników, dała je złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mikajechu. Mika miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił efod i terafim oraz wyświęcił jednego ze swych synów w tym celu, aby mu służył jako kapłan. Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Był pewien młody człowiek w Betlejem Judzkim z pokolenia Judy. Był on lewitą i mieszkał tam jako przybysz. Człowiek ten opuścił miasto Betlejem w Judzie, aby stale zamieszkać tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując, doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. Wtedy Mika rzekł do niego: — Skąd przychodzisz? — odpowiedział mu: — Jestem lewitą z Betlejem Judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać. — Zostań u mnie — rzekł do niego Mika — i bądź mi ojcem i kapłanem, za co dam ci każdego roku 10 srebrników, gotowe szaty i wyżywienie. Lewita poszedł z nim. Spodobało się owemu lewicie zamieszkać z tym mężem, i młody ów człowiek stał się dla niego jakby jednym z jego synów. Mika wyświęcił owego lewitę, tak że ów młodzieniec był dla niego kapłanem i mieszkał w domu Miki. Rzekł wówczas Mika: teraz wiem, że mi Jahwe będzie błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana. Danici w poszukiwaniu ziemi. W tym czasie nie było króla w Izraelu, to też pokolenie Dana szukało sobie w tym czasie ziemi na mieszkanie, gdyż aż do tego dnia nie została mu wydzielona ziemia wśród pokoleń izraelskich. Wyprawili więc synowie Dana z granic swoich z pokolenia swego 5 mężów, mężów walecznych Sorea i Esztaol, aby przeszukiwali i badali ziemię. Rzekli do nich: idźcież, a przebadajcie ziemię. Przyszli więc na górę Efraima aż do domu Miki i tam przenocowali. Gdy byli blisko domu Miki, poznali głos młodego lewity i zboczywszy tam z drogi, zapytali go: któż cię tu sprowadził? Co ty tu robisz? Co tu jest dla ciebie? Odpowiedział im: tak a tak postanowił Mika co do mojej osoby, najął mnie, abym służył u niego jako kapłan. Zapytaj wobec tego Boga o radę, odpowiedzieli mu, abyśmy poznali, czy podróż, którą podjęliśmy, poszczęści się nam. Idźcie w pokoju, odpowiedział im kapłan, gdyż podróż, którą podjęliście, jest pod opieką Jahwe. Odeszło więc 5 mężów i przybyli do Laisz, gdzie ujrzeli lud tam osiadły, mieszkający bezpiecznie na sposób Sydończyków, spokojny i ufny, gdyż nie było nikogo, kto by napadał na ich ziemię, ani się pokusiło ich królestwo. W dodatku Sydończycy byli daleko i nie utrzymywali żadnych stosunków z Syryjczykami. Wrócili więc do swoich braci, do Sorea i Esztaol, a ci zapytali ich, cóż nam przynosicie? Stańcie, a wyruszymy przeciwko nim, rzekli. Widzieliśmy bowiem ziemię, która jest bardzo dobra. Czemu siedzicie tu nie dbając o nic? Nie wahajcie się wyruszyć, aby zdobyć tę ziemię. Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bez obrony i ziemię przestronną. Jahwe dał wam w ręce miejsce, któremu nie brakuje niczego, co tylko można mieć na ziemi. Wędrówka Danitów. Wyruszyło więc stamtąd z pokolenia Dana, ze Sorea i Esztaol, 600 mężów uzbrojonych do boju. Będąc w drodze, rozbili swój obóz przy judzkim Kirjat Jearim. Oto dlaczego jeszcze po dziś dzień miejsce to nazywa się obozem Dana. Znajduje się ono na zachód od Kirjat Jearim. Stamtąd ruszyli na górę Efraima i przyszli do domu Miki. 5 zaś owych mężów, którzy się wywiadywali o ziemię Laisz, odezwało się mówiąc do swych braci. Wiecie, że w tych domach znajduje się efod i terafim oraz posążek rzeźbiony i ulany z metalu? Wiecie więc, co macie czynić. Schodząc, wstąpili do domu młodego Lewity, do domu Miki i pozdrowili go. Podczas gdy 600 mężów z Dana, uzbrojonych do boju, stało u progu drzwi, 5 owych mężów, którzy wywiadywali się o kraj, weszło do wnętrza, wzięło posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek ulany z metalu. A kapłan stał na progu drzwi razem z owymi 600 mężami uzbrojonymi do boju. Ci więc, wszedłszy do wnętrza domu Miki, wzięli posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek ulany z metalu, na co rzekł do nich kapłan. — Cóż wy robicie? — odpowiedzieli mu. — Milcz, przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i domu izraelskiego, aniżeli w domu jednego człowieka? Uradowało się na te słowa serce kapłana. Wziąwszy więc efod, terafim, rzeźbiony posążek i posążek ulany z metalu, przyłączył się do oddziału. Potem poszli swoją drogą. Dzieci zaś bydło oraz co najkosztowniejsze puścili przed siebie. Tymczasem, kiedy już byli daleko od domu Miki, mieszkańcy okolic sąsiadujących z domem Miki zgromadzili się i poczęli ścigać Danitów. Wołali za mężami z Dana. Ci, obróciwszy się, rzekli do Miki, — Co ci jest, że tak krzyczysz? — Zabraliście mi mego bożka, którego sobie sprawiłem, odpowiedział im, oraz kapłana. — Odeszliście, a cóż mi pozostanie? — Jak jeszcze możecie mówić, co ci jest? Odpowiedzieli mu Danici. — Niechże nie słyszymy głosu twego za sobą, bo rozgniewani mężowie mogą się na was rzucić. Narażasz swoje własne życie i życie swego domu. Danici poszli swoją drogą, a Mika, widząc, że byli od niego silniejsi, odstąpił i wrócił do swego domu. Zdobycie Laisz, założenie Dan i przybytku. Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika oraz kapłana, którego namówili, przybyli do Laisz, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycięli ostrzem miecza, a miasto zniszczyli ogniem. Nie było nikogo, kto by ich ratował, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z Syryjczykami. Miasto to leżało w dolinie w Bet-Rehob. Danici zaś odbudowali je na nowo i mieszkali w nim. Miasto to nazwali Dan według imienia Dana, praojca swego, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laisz. Synowie Dana postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gershoma, syna Mojżesza oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy. posążek ów rzeźbiony, który sobie sprawił Mika, ustawili do swego użytku po wszystkie dni, dopóki dom Boży znajdował się w Szilo. Zbrodnia mieszkańców Gibea i wojna z Beniaminitami. Lewita z Efraima i jego żona. W owych dniach, nie było wówczas króla w Izraelu, pewien mąż, Lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za żonę kobietę z Betlejem Judzkiego. Żona go zdradziła i udała się do domu swego ojca w Betlejem Judzkim. Tam przebywała przez 4 miesiące. Udał się więc jej mąż do niej, aby, przekonawszy ją, sprowadzić z powrotem do siebie. Miał ze sobą swego sługę i parę osłów. Zaprowadziła więc go żona do domu swego ojca. Ojciec młodej kobiety, ujrzawszy go, bardzo się uradował z jego odwiedzin. Teść jego, ojciec młodej kobiety, zatrzymał go, tak że pozostał u niego przez 3 dni, jedząc, pijąc i nocując tam. Dnia 4 wstali wcześniej, Lewita przygotowywał się do odjazdu. Ale ojciec owej młodej kobiety rzekł do swego zięcia: posil się kawałkiem chleba, po czym wyruszycie. Gdy zasiedli do stołu i posilali się obaj razem i pili, ojciec młodej kobiety rzekł do jej męża: zostań proszę jeszcze przez noc, a niech serce twoje się raduje. Gdy człowiek ten mimo to wstał, chcąc przecież wybrać się w drogę, teść przymusił go, tak że pozostał tam jeszcze jedną noc. Dnia 5 wstał znów bardzo wcześnie, pragnąc wyruszyć w drogę. I znów ojciec młodej kobiety powiedział do niego: posil się przedtem, proszę cię. I zwlekali aż do schyłku dnia, biesiadując we dwóch. I wstał ów mąż, aby udać się w drogę wraz ze swą żoną i sługą, gdy teść, ojciec młodej kobiety, rzekł do niego: oto dzień się nachylił już ku wieczorowi, pozostań więc na noc tutaj, a niech serce twoje się raduje. Jutro wczesnym rankiem wyprawicie się w drogę i udasz się do swego domu. Lecz człowiek ten odmówił pozostania na noc, ruszył w drogę i przybył aż do Jebus, to jest Jerozolimy. Miał ze sobą 2 osły obładowane oraz swoją żonę i sługę. Zbrodnia mieszkańców Gibea. Gdy mijali Jebus, a dzień się już bardzo nachylił, rzekł sługa do swego pana: chodź proszę, a skręcimy do tego miasta Jebusytów i przenocujemy w nim. Lecz jego pan dał mu taką odpowiedź: nie skręcajmy do miasta cudzoziemców, niepochodzących z rodu Izraela, ale idźmy aż do Gibea. Nadto rzekł jeszcze do swego sługi: jedźmy i starajmy się dotrzeć do jednej z tych miejscowości, aby przenocować, do Gibea albo do Rama. Ruszyli więc dalej. Tymczasem słońce im zaszło przy Gibea, które należy do pokolenia Beniamina. Skręcili więc tam, aby przenocować w Gibea. Lewita, wszedłszy do miasta, zatrzymał się na placu, gdyż nie było nikogo, kto by ich przyjął do domu i udzielił noclegu. Tymczasem pewien starzec wracał wieczorem ze swojej pracy w polu. Człowiek ten pochodził z góry Efraima i w Gibea był przybyszem, gdyż mieszkańcy tego miasta byli Beniaminitami. Podniósł oczy i zauważył podróżnego na placu. — Dokąd idziesz i skąd przybyłeś? — zapytał go starzec. Ten odparł: — wracamy z Betlejem Judzkiego w stronę góry Efraima, skąd pochodzę. Odwiedziłem Betlejem Judzkie, a teraz wracam do domu i nie mam nikogo, kto by mnie przyjął pod dach. Mamy słomę i żywność dla naszych osłów oraz chleb i wino dla siebie, dla twojej służebnicy i dla tego młodego człowieka, który idzie z twoim sługą. Nie brak mi niczego. — Bądź spokojny — rzekł starzec. — Pozwól mi zaradzić wszystkim twoim potrzebom, ale nie spędzaj nocy na ulicy. Przyprowadził go więc do swego domu, osłom rzucił obrok, po czym umyli nogi, jedli i pili. Tymczasem, gdy rozweselili swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc swe drzwi, rzekli do starca, gospodarza owego domu: wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować. Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich, rzekł im: nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł do mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać. Człowiek ten zatem, zabrawszy swoją żonę, wyprowadził ją na zewnątrz. A oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero wtedy, gdy wschodziła zorza. Kobieta owa, wracając o świcie, upadła u drzwi owego męża, gdzie był jej pan, i pozostała tam aż do chwili, gdy poczęło dnieć. Pan jej, wstawszy rano, otworzył drzwi domu i wyszedł, chcąc wyruszyć dalszą drogę. I ujrzał kobietę, swoją żonę, leżącą u drzwi domu, z rękami na progu. — Wstań, a pojedziemy — rzekł do niej, lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją przeto na ośle, zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, wziął nóż i, zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na 12 sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich. Wysłańcom swoim dał następujące polecenie. Czy kiedykolwiek widziano podobną rzecz, począwszy od dnia, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego? Zastanówcie się, naradźcie się i wypowiedzcie. A wszyscy, którzy to widzieli, mówili: nigdy podobnej rzeczy nie było i nie widziano, od kiedy Izraelici opuścili Egipt, aż do dnia dzisiejszego. Izraelici postanawiają pomścić zbrodnie w Gibea. Wtedy wyszli wszyscy synowie Izraela i jak jeden mąż zgromadzili się jednomyślnie od Dan aż do Beer-Szeby wraz z krainą Gilead przed Jahwe w Mispa. Przywódcy całego narodu, wszystkie pokolenia Izraela, brały udział w zebraniu ludu Bożego, a było ich 400 000 mężów pieszych dobywających miecza. Benjaminici usłyszeli, że synowie Izraela zebrali się w Mispa. Rzekli wówczas Izraelici: opowiedzcie nam, jak dokonano tej zbrodni. Wówczas Lewita, małżonek owej zamordowanej kobiety, zabrał głos, mówiąc: przybyłem z moją żoną do Gibea, które należy do pokolenia Benjamina, aby tam spędzić noc. Mężowie z Gibea wystąpili przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, w którym przebywałem, z zamiarem pozbawienia mnie życia. Żonę moją tak zgwałcili, że umarła. Zabrałem więc moją żonę, rozciąłem na kawałki, które porozsyłałem do wszystkich dzielnic dziedzictwa izraelskiego. Popełniono bowiem bezeceństwo w Izraelu. Wszyscy zebrani tu Izraelici, naradźcie się i już tutaj poweźmijcie postanowienie. Wystąpili wszyscy jednomyślnie, mówiąc: nikt z nas nie odejdzie do swego namiotu, ani nie uda się do domu. A oto teraz, co uczynimy miastu Gibea? Los jego jest przesądzony. Z każdego pokolenia Izraela wybierzemy po 10 mężów na 100, 100 na 1000 i 1000 na 10 000. Będą się troszczyć o żywność dla wojska, które wyruszy pomścić na Gibea w pokoleniu Benjamina bezeceństwo, którego się dopuszczono w Izraelu. Tak zebrali się przeciwko temu miastu wszyscy Izraelici, jak jeden mąż. Opór Benjaminitów. Pokolenia izraelskie porozsyłały posłów do wszystkich Benjaminitów, aby im donieść: cóż to za zbrodnie popełniono między wami? Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili i tak wyplenili zło z Izraela. Ale synowie Benjamina nie chcieli słuchać głosu swych braci Izraelitów. Pierwsze walki. Co więcej, Benjaminici poopuszczali swoje osiedla, zgromadzili się w Gibea, aby ruszyć na Izraelitów. Tego dnia naliczono Benjaminitów przybyłych ze swych osiedli 26 000 mężów dobywających miecza, nie licząc mieszkańców Gibea, których liczba wynosiła 700 mężów. W całym tym wojsku było 700 mężów wyborowych, nie używających w boju prawej ręki. I każdy z nich ciskał z procy kamykiem tak celnie, że włosa nie chybił. Mężów zaś izraelskich naliczono, wyjąwszy Benjaminitów, 400 000 dobywających miecza, samych wojowników. Powstali więc i poszli do Betel, aby zasięgnąć rady u Boga. Tam mówili Izraelici: który z nas najpierw wystąpi do boju z Benjaminitami? Juda wystąpi pierwszy — odpowiedział Jahwe. O świcie wyruszyli Izraelici w drogę i rozbili obóz naprzeciw Gibea. Potem Izraelici, przygotowawszy szyki przeciw Beniaminitom, stanęli gotowi do boju przeciw Gibea. Lecz Beniaminici wypadli z Gibea i dnia tego porazili 22 000 Izraelitów. Wtedy Izraelici poszli do Betel i płacząc przed Jahwe aż do wieczora, pytali się Jahwe mówiąc, czyż mamy dalej walczyć z Beniaminitami, braćmi naszymi? Jahwe im odpowiedział, wystąpcie przeciwko nim. Wzmocniwszy się, mężowie izraelscy przygotowali szyki do boju na tym samym miejscu, gdzie walczyli dnia poprzedniego. I drugiego dnia napadli Izraelici Beniaminitów, a Beniaminici, wypadłszy z Gibea, i tym razem porazili spośród Izraelitów 18 000 wszystkich dobywających miecza. Wówczas wszyscy Izraelici i cały lud udali się do Betel, gdzie płacząc trwali przed Jahwe i dnia tego pościli aż do wieczora, składając ofiary całopalne i ofiary pojednania przed obliczem Jahwe. Następnie pytali się Izraelici Jahwe, była tam bowiem wówczas Arka Przymierza Boga, którą w tym samym czasie obsługiwał Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, mówiąc, czyż jeszcze mamy wyruszyć do walki z synami Beniamina, braćmi naszymi, czy też mamy jej zaniechać? Odpowiedział im na to Jahwe, idźcie jutro, bowiem wydam ich wam w ręce. Klęska Beniaminitów. Wówczas Izraelici przygotowali zasadzki zewsząd dokoła Gibea. Trzeciego dnia wystąpili Izraelici do walki z Beniaminitami i podobnie jak pierwszy i drugi raz ustawili szyki naprzeciw Gibea. Beniaminici wyszli naprzeciw wojska i pozwolili odciągnąć się od miasta, gdzie zaczęli kłaść trupem wojowników, jak za pierwszym i drugim razem po drogach, z których jedna prowadziła do Betel, a druga do Gibea, i po polach, także zabili około 30 Izraelitów. Mówili zaś Beniaminici do siebie i tym razem poniosą klęskę jak poprzednio. Izraelici zaś mówili, uciekajmy, a odciągniemy ich daleko od miasta na drogi. I wtedy, podczas gdy trzon wojska izraelskiego szykował się w Baal Tamar, zaczajone wojska izraelskie wyszły z ukrycia, mianowicie z równiny Gibea. 10 000 wyborowych wojowników izraelskich stanęło naprzeciw Gibea. Była to bitwa zażarta. Beniaminici zaś nie spodziewali się, że miało ich spotkać to nieszczęście. Oto tak poraził Jahwe Beniaminitów wobec Izraelitów. Dnia tego Izraelici zabili 25 100 Beniaminitów, wszystkich dobywających miecza. Wtedy Beniaminici ujrzeli swoją klęskę. Izraelici bowiem cofali się na placu boju przed Beniaminitami, licząc na zasadzkę uczynioną pod Gibea. Tymczasem wypadli ci poukrywani w zasadzce, uderzyli na Gibea, wpadłszy do środka, pozabijali ostrzem miecza wszystkich przebywających w mieście. Izraelici bowiem umówili się z tymi, którzy byli ukryci w zasadzce, że ci mieli z miasta wypuścić dym jako znak. Wtedy to Izraelici cofnęli się podczas walki. Beniaminici zaś położyli trupem z Izraela do 30 ludzi, mówiąc do siebie, naprawdę doznają od nas wielkiej klęski, jak w poprzedniej bitwie. Lecz gdy znak zaczął się unosić z miasta jako słup dymu, Beniaminici się obrócili i zobaczyli, jak płomienie z całego miasta wznoszą się ku niebu. Izraelici natarli teraz, a Beniaminici przerazili się, widząc, że spadło na nich wielkie nieszczęście. Poczęli więc uciekać przed Izraelitami drogą ku pustyni, lecz wojownicy ich dognali. Także ci, co wybiegli z miasta, kładli ich trupem po środku. Okrążali więc Beniaminitów, ścigając ich ustawicznie i pokonali ich przed Gibea ku wschodowi. Wtedy poległo z pokolenia Beniamina 18 000 mężów walecznych. Z tych zaś, którzy uciekali w kierunku pustyni ku skale Rimmon, zabili na drogach 5 000 mężów. Dopędzili następnie tych koło Gideom, gdzie znów zabili ich około 2 000. I tak wszystkich Beniaminitów poległo tego dnia 25 000 mężów dobywających miecza. Byli to wszyscy mężowie waleczni. Tylko 600 mężów mogło się schronić na pustyni na skale Rimmon, gdzie pozostawali przez 4 miesiące. Potem Izraelici zwrócili się do Beniaminitów w mieście, zabili ostrzem miecza od mężczyzn do bydła i wszystko, co znaleźli. Spalili też wszystkie pozostałe miejscowości, jakie napotkali. Izraelici żałują swego postanowienia. Izraelici złożyli w Mizpa taką przysięgę. Nikt z nas nie wyda swej córki za żonę Beniaminowi. Udał się więc lud do Betel, gdzie trwał przed Bogiem aż do wieczora, podnosząc lament i zalewając się gorzkimi łzami. Mówili: Jahwe, Boże Izraela, dlaczegoż zdarzyło się to w Izraelu, że dzisiaj ubyło w nim jedno pokolenie? Nazajutrz lud wstał i zbudował tam ołtarz, na którym złożył całopalenia i ofiary pojednania. Następnie rzekli Izraelici: które z wszystkich pokoleń izraelskich nie przybyło na zgromadzenie przed Jahwe? Związano się bowiem uroczystą przysięgą przeciwko temu, kto nie przybędzie do Jahwe w Mizpa w słowach: śmierć poniesie. Synowie Izraela żałowali Beniamina, brata swego, i mówili: odcięte zostało dzisiaj jedno pokolenie od Izraela. Co uczynimy, aby pozostałym dostarczyć kobiet, gdyż my związani jesteśmy przysięgą wobec Jahwe, że nie damy im córek naszych za żony? Dziewice z Jabesz przeznaczone dla Beniaminitów. Rzekli wówczas: któreż to z pokoleń izraelskich nie przybyło do Jahwe w Mizpa? Stwierdzono, że oto z Jabesz w Gileadzie nikt nie przybył do obozu na zebranie. Gdy bowiem przeliczono lud, stwierdzono, że nie było tam nikogo z mieszkańców Jabesz w Gileadzie. Zgromadzenie więc wysłało tam 12 000 walecznych mężów, nakazując im: idźcie, a pobijcie mieszkańców Jabesz w Gileadzie ostrzem miecza, także kobiety i dzieci. W ten sposób postąpicie. Obłożycie klątwą każdego mężczyznę i każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną. I znaleźli wśród mieszkańców Jabesz w Gileadzie 400 młodych dziewic, które nie obcowały z mężczyznami, i przyprowadzili je do obozu w Shilo, znajdującego się w ziemi Kanaan. Następnie całe zgromadzenie wysłało przedstawicieli do synów Beniamina zebranych na skalę Rimon, aby oznajmili im pokój. Wówczas wrócili Beniaminici i dano im za żony zachowane przy życiu kobiety z Jabesz w Gileadzie, lecz nie było ich dosyć dla wszystkich. Porwanie dziewcząt z Shilo. A lud litował się nad Beniaminem, że Jahwe uczynił wyrwę w pokoleniach izraelskich. Rzekli więc starsi zgromadzenia: co uczynimy, aby sprowadzić żony dla tych, którzy pozostali, gdyż zgładzone zostały kobiety w pokoleniu Beniamina? Nadto powiedzieli: jak zachować resztę Beniamina, aby pokolenie nie uległo zagładzie w Izraelu? My jednak nie możemy im dać córek naszych za żony. Przysięgli to bowiem Izraelici: niech będzie przeklęty, kto da żonę Beniaminowi. Rzekli: oto co roku jest święto Jahwe w Shilo. Leży ono na północ od Betel, na wschód od drogi wiodącej z Betel do Sychem, a na południe od Lebony. Nakazali więc synom Beniamina, co następuje: idźcie, a zróbcie zasadzkę w winnicach. Wypatrujcie, gdy córki Shilo pójdą gromadnie do tańca. Wyszedłszy z winnic, niech każdy uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Shilo, a potem wracajcie do ziemi Beniamina. A gdy ojcowie ich lub bracia przyjdą do nas ze skargą, powiemy im: zmiłujcie się nad nimi, bośmy nie zdobyli dla każdego z nich żony na wojnie, a wyście im ich też nie dali, bo wtedy byście byli winni. Uczynili tak synowie Beniamina i z tych, co tańczyły, uprowadzili sobie żony odpowiednio do swej liczby. Następnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo, a zbudowawszy miasta, mieszkali w nich. Wówczas rozeszli się stamtąd Izraelici, każdy do swego pokolenia i do swego rodu, a stamtąd każdy na swoje dziedzictwo. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.